Raz jeszcze, drogie siostry, drodzy bracia, was bardzo serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam was od siebie samego, pozdrawiam was bardzo serdecznie od zboru Betel w Ustroniu. Dziś rano rozmawiałem z braćmi, którzy prowadzą te dni opamiętania, o których wspominałem wczoraj. I mam pocieszające wieści. Wczoraj wieczorem podczas nabożeństwa ewangelizacyjnego wielu tych ludzi, którzy przyjechali, a przyjechało ich tam około 120-130, wielu z nich wyszło do przodu, aby w ten sposób zadeklarować, że chcą się nawrócić, że chcą przyjąć Pana jako swojego osobistego Zbawiciela. I od tych właśnie braci i sióstr, którzy czuwają nad zorganizowaniem Dni Opamiętania, przywożę wam, przekazuję wam dzisiejsze bardzo serdeczne pozdrowienia. Wczoraj mówiliśmy tutaj o Bożym sercu. Mówiliśmy o tym, co jest w Bożym sercu. Kochani, to jest bardzo ważne, ponieważ żyjemy w takim kraju, w którym Boga postrzega się zupełnie inaczej, niż mówi o nim Biblia. Boga postrzega się jako kogoś, kto jest bardzo surowy, czyha tylko na nasze błędy, aby nas karać, aby nas smagać, aby powodować, że stajemy się chorzy, że stajemy się zniedołężniali i tak dalej, i tak dalej. Zwróćcie uwagę, że cokolwiek by się tragicznego w Polsce wydarzyło, za każdym razem z ust chrześcijan słyszymy kara Boża. Kara Boża, tak jakby diabła, tego, który przychodzi, aby kraść, zabijać i tracić, nie było. Wszystko, co złe, to jest Boża kara. Może i tak. Bo też nie ma powodu, aby Bóg ochraniał tych pogrążonych w bałwochwalstwie ludzi. Ale trudno byłoby mniemać, że to za tym wszystkim stoi Bóg, który karze, który smaga, który zaraża chorobami. Bo mówiliśmy wczoraj o Bożym sercu, o tym, co jest w Bożym sercu. I doszliśmy do wniosku na podstawie tego, co powiedział prorok Jeremiasz, że Bóg pragnie położyć kres wszystkim biedom naszym, wszystkim nieszczęściom naszym, wszystkim cierpieniom naszym. My nie znamy Bożych myśli, ale Bóg nam sam powiada, ja wiem, jakie są myśli moje. Nie możemy Boga posądzać o tym, że On co innego myśli, co innego mówi, a jeszcze co innego robi. Bóg robi to, co myśli. Bóg mówi to, co myśli. A Bóg wczoraj poprzez swoje słowo zapewniał nas, że On chce położyć kres naszym biedom. Ufajcie temu. Pan Jezus powiedział, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja wam dam ukojenie. A apostoł Jan, który przecież znał serce Boga, serce Jezusa, modli się o swojego przyjaciela w sposób następujący. Chcę, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło. We wszystkim to znaczy we wszystkim. We wszystkim to znaczy, abyś miał pracę, abyś mógł pracować, zarobkować na utrzymanie swojej rodziny, abyś się nie musiał stresować, czy będziesz miał za co zapłacić kolejny rachunek. We wszystkim to znaczy we wszystkim. A zatem Bóg chce, aby nam się we wszystkim dobrze powodziło. Chce położyć pożądany, oczekiwany kres biedom naszym. O tym mówiłem wczoraj, a dzisiaj zwrócimy się do listu apostoła Pawła do Filipian. I będę chciał zaakcentować dwie kolejne bardzo ważne prawdy. Dwie kolejne bardzo ważne prawdy. List apostoła Pawła do Filipian, rozdział czwarty. Rozdział czwarty. I zwróćmy naszą uwagę na wiersz piąty, a zwłaszcza na końcówkę wiersza piątego. Na tę ostatnią myśl zawartą w wierszu piątym. Rozdział czwarty, wiersz piąty. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Zaakcentować dziś chcę to stwierdzenie, Pan jest blisko. Mówi się, że list apostoła Pawła do Filipian to list pisany do zboru, który apostoł Paweł w sposób szczególny umiłował. Jest to radosne, ponieważ Filipia i zbór Filipii to był zbór w Europie, to była Europa. I ten właśnie zbór Filipi, a więc w Europie, pierwszy zbór w Europie, apostoł Paweł szczególnie umiłował. Bardzo serdecznie się do nich odnosi. Bardzo ciepło o nich pisze. Pisze, że tęskni za nimi, że są zawsze w jego sercu. A także pisze w innych miejscach, że zbór Filipi to był ten wyjątkowy zbór, który zawsze pośpieszał mu z pomocą także finansową. Że raz i drugi ofiarowali jemu pomoc materialną, ale także, gdy trzeba, śpieszyli z pomocą dla braci, sióstr w Jerozolimie. A więc możemy powiedzieć, że zbór Filipi był takim wzorcowym, przykładnym, przez Pawła stawianym za przykład zborem. I oto do tego zboru apostoł Paweł, pisząc, napisał wiele bardzo cennych wskazówek, bardzo cennych myśli, bardzo wiele wspaniałych rad i pouczeń. A wśród nich zawarł i takie oto stwierdzenie: Pan jest blisko. Pan jest blisko. Gdy się nad tym wierszem, nad tym stwierdzeniem pochylamy, gdy się nad nim zastanawiamy, sami przyznacie, że trudno jest dokładnie stwierdzić, co Paweł miał na myśli, pisząc: Pan jest blisko. Bo słowo, stwierdzenie Pan jest blisko, możemy rozumieć co najmniej dwojako. Możemy rozumieć, że Pan jest blisko, jeśli chodzi o Jego obecność wśród nas. Prawda? Zaraz ten temat rozwiniemy. Ale możemy także po drugie stwierdzić, że Pan jest blisko, jeśli chodzi o Jego powtórne przyjście. A więc, kochani, to słowo, to stwierdzenie, to zdanie Pan jest blisko, możemy rozumieć co najmniej dwojako. I każde z tych zrozumień jest prawdziwe. Jest prawdziwe. A zatem zastanówmy się w pierwszej kolejności nad tym stwierdzeniem, że Pan jest blisko, jeśli chodzi o Jego przebywanie, o Jego byt, o Jego przebywanie. Pamiętacie, Pan Jezus Chrystus, będąc na tej ziemi, sam powiedział, a Jego słowa są nieodwołalne, powiedział: gdzie dwaj albo trzej będą zebrani w moim imieniu, ja będę pośród nich. A więc możemy dwóch albo trzech stanąć najbliżej, jak to jest możliwe, siebie. Możemy się chwycić za ręce, możemy się objąć i wtedy możemy rozumieć, że Pan jest między nami. A więc daleko jest Pan? Trzeba za Nim jechać do Jerozolimy, do Częstochowy? Trzeba się udawać na jakąś inną pielgrzymkę, jak kiedyś się udawano do Oławy? Nie, nie trzeba. Bo gdzie dwaj albo trzej zebrani w Jego imieniu, Pan jest blisko nich. Pan jest z nimi, pośród nich. Chcielibyśmy ten temat troszeczkę poszerzyć. Przypuszczam, iż wiecie, jakie Bóg sam nadał swojemu Synowi imiona. Zanim się Jezus narodził z Marii Panny, był Bożym Synem. Nadal, gdy się nawet urodził, był Bożym Synem. Ale tak jak się to czyni, gdy rodzi się dziecko, nadaje się mu jakieś imię. I również Ojciec, który jest w niebie, Bóg Wszechmogący, gdy Jego Syn, Boży Syn, się urodził z Marii Panny, nadał mu także dwa imiona. Każde z nich jest bardzo ważne. Ale Bóg poprzez te imiona chciał coś wyrazić. Bo pamiętajcie, że każde imię coś wyraża. Wyraża każde imię albo plany wobec tego człowieka, jak na przykład Mojżesz czy Abraham, albo wyraża to imię stan tego człowieka. Na przykład Mojżesz został wyjęty z wody, a to i został nazwany Mojżesz. Słowo Mojżesz, imię Mojżesz oznacza wyjęty z wody. Abraham, ponieważ Bóg postanowił, że będzie ojcem wielu narodów, dlatego nadał mu imię Abraham. Słowo Abraham oznacza ojciec wielu narodów. Także Bóg Ojciec, nadając swojemu Synowi imiona, poprzez te imiona chce ludzkość czegoś nauczyć. Chce im coś przekazać. Pierwszy z tych imion to Jezus, Jeszua po hebrajsku, Jeszua, Jezus. A cóż to znaczy to słowo Jezus? To słowo Jezus, Jeszua, oznacza Pan jest Zbawicielem. Dlatego apostoł Piotr mógł wyraźnie stwierdzić, nie ma w żadnym innym imieniu zbawienia. Zbawienie jest tylko w imieniu Jezusa. Nie ma drugiego imienia. Bóg więc chce nam powiedzieć przez nadanie swojemu Synowi imienia Jezus, że nie ma nikogo drugiego, kto mógłby nas zbawić. Że jedynym Zbawicielem jest Jezus. I dobrze robisz, jeśli w Nim pokładasz nadzieję w imieniu Jezus, w Jezusie pokładasz nadzieję co do swojego zbawienia. Jeśli czynisz kogoś innego swoim Zbawicielem, tragedia cię czeka. Bo kiedy odejdziesz, będziesz odchodził z tego świata, będziesz się żegnał z doczesnością, okaże się, że pokładałeś nadzieję w fałszywym Zbawicielu. Bo nie ma innego Zbawiciela, Zbawicielem jest tylko Jezus. I dlatego Ojciec nadał mu imię Jeszua, aby każdy człowiek sobie uświadamiał, że tylko i wyłącznie może szukać zbawienia, przyjmując Jezusa Chrystusa. A drugie imię, jakie Bóg nadał, które jest związane z naszym tematem? Zapewne pamiętacie, w Ewangelii Mateusza w 1 rozdziale, w 22 wierszu, Bóg powiedział, kiedy urodzi się mój syn, nadasz mu imię Emmanuel. Emmanuel. A cóż to imię oznacza? Co Bóg chce przez to imię tobie, mnie, nam wszystkim powiedzieć? Słowo Emmanuel oznacza Bóg z nami. Halleluja. A więc widzisz, Bóg chce nas przekonywać każdego dnia, że chce być z nami, że jest z nami, Bóg z nami, Emmanuel, Bóg z nami. A zatem i wtedy, kiedy świeci jasno słońce, i wtedy, kiedy ciemne, ołowiane chmury pokrywają niebo, Bóg zawsze jest z nami. Jeśli w to nie wierzysz, wypowiadaj sobie to imię. Emmanuel, 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 Bóg z nami, Bóg ze mną, Bóg z nami, Bóg ze mną. A więc mamy dowód, iż Pan jest blisko. Pan nie jest gdzieś daleko. Pan jest z nami. On sam tego chce, abyśmy w to wierzyli, że On jest blisko. Pan jest blisko. Przypomnę inne wydarzenie. Kiedy nasz Pan po ukrzyżowaniu trzeciego dnia zmartwychwstał, potem, jak wiecie, mówi o tym ewangelista Mateusz w ostatnim rozdziale, zgromadził swoich uczniów na górze wysokiej i powiedział do nich, oświadczył im, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. A potem powiedział, idźcie i czyńcie narody uczniami moimi, a ja będę z wami aż do skończenia świata. Ale już wtedy, kochani, zauważamy pewien podstęp diabła. Bo gdy czytamy dokładnie ten fragment mówiący o tym, iż Jezus, że Jezus się im objawił i powiedział, że będzie z nimi aż do skończenia świata, że dana mu jest wszelka moc, oni na wiadomość o tym, że ten jeszcze tak niedawno ukrzyżowany, leżący w grobie, ale teraz zmartwychwstały, żyje i żyć będzie na wieki i dana mu jest wszelka moc, z wrażenia mu się pokłonili. Ale wiecie, co jest zdumiewającego? Że ci, którzy się kłaniali, niektórzy z nich, czy pamiętacie ten szczegół? Nie wierzyli. To jest zdumiewające. Słyszeli tak przed chwileczką, dosłownie przed chwilą, że oto ten, który stoi przed nimi, ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Słyszeli, że dana mu jest wszelka moc. Słyszeli, że będzie z nimi aż do skończenia świata. I z wrażenia mu się pokłonili, ale w tym samym czasie powątpiewali. A przecież to byli wierzący ludzie. Z tego wynika taki oto wniosek, że choć czytamy, iż Jezus będzie z nami, że Jezus jest pośród nas, może nawet to ustami wypowiadamy, może mu się nawet w jakiś sposób kłaniamy, ale gdzieś tam w głębi naszej duszy nie dowierzamy. Czy tak? Diabeł usilnie nad tym pracuje, aby zwodzić dzieci Boże, przekonując ich, że to wcale nie musi być tak, że to wcale nie jest prawdą, że Pan jest z nimi, że On jest pośród nich, że Pan jest blisko. Popatrzmy na chwilę do Starego Testamentu. Kiedy naród izraelski wychodził z Egiptu, to Bóg ich zapewnił, dał im swoje słowo, a Bóg nie cofa swojego słowa, a Bóg nie zmienia swojego słowa. Pan się nie zmienia i słowo Jego się nie zmienia. I Pan powiedział, będę z wami. W dzień będę was prowadził w obłoku, a w nocy będę was prowadził w słupie ognia. I oni wychodząc z Egiptu widzieli, w dzień widzieli słup, widzieli obłok przed nimi, a w nocy widzieli słup ognia, który rozjaśniał im drogę. Przeszli przez Morze Czerwone, widzieli obecność Pana pośród nich, doświadczyli mocne Jego ręki, ale już potem, w 17 rozdziale, zaraz potem, w 17 rozdziale, nagle zaczęli szemrać, zaczęli się między sobą spierać. Działo się to w Refidim. Zaczęli się między sobą spierać. Ci bardziej zmysłowo, ci bardziej cieleśni mówili, nie ma Pana pośród nas. My Go nie widzimy. My Go nie oglądamy. Jak możemy wiedzieć, że On jest pośród nas, skoro nie możemy Go dotknąć, skoro Go nie widzimy, skoro Go nie słyszymy? A więc jakaś część spośród nich twierdziła, że Pana nie ma pośród nich. A druga część, ta bardziej duchowa, pewnie mówili, jest Pan pośród nas. Tak jest napisane. Mówili, jest Pan pośród nas. I doszło do sprzeczki. Jedni twierdzili, że Pana nie ma, a drudzy twierdzili, że Pan jest blisko. A więc widzicie, diabeł usilnie pracował nad tym, żeby tamtych ludzi przekonać, że Pana nie ma z nich, pośród nich. Strzeżcie się, aby się diabłu nie udało, wrogowi nie udało zwieść was i przekonywać was, że Pan jest gdzieś daleko, że Pana nie ma pośród was. Jeśli byście tak chcieli wierzyć, to znaczy musielibyście w ten sposób udowadnialibyście, iż Bóg jest kłamcą. A przecież Bóg powiedział, będę z wami aż do skończenia świata. Dalej, gdy czytamy ciągle Stary Testament, to w księdze proroka Ezechiela znajdujemy wstrząsające, zdumiewające wydarzenie. W księdze proroka Ezechiela spotykamy zdumiewające wydarzenie. Ezechiel, rozdział 8. W rozdziale 8 proroka Ezechiela czytamy, co przyszło ludziom do głowy. I to nie byle jakim ludziom. Starszym Izraela. A więc tej śmietance, tym, powiedziałbym, duchownym, tym pastorom, tym przywódcom, przyszło do głowy, by mówić, Pan nas nie widzi. Pan nas opuścił. A przecież znali Boże Słowo. A przecież nauczali Bożego Słowa, z którego wynikało, że Pan się zobowiązał, że będzie z nimi. A tutaj oni twierdzą, nie ma Pana, Pan nas nie widzi, Pan nas opuścił. I dlatego, że w takie kłamstwo uwierzyli, zaczęli sobie budować wizualne, widzialne bóstwa. Zaczęli sobie malować obrazy. I tym widzialnym bóstwom, rzeźbom się zaczęli kłaniać. I tym obrazom zaczęli się kłaniać. Bo to jest zawsze tak. Jeżeli przestajemy wierzyć, to zaczynamy zmysłami szukać Boga. A ponieważ zmysłami, oczami i słuchem Go zobaczyć nie możemy, usłyszeć nie możemy, to sobie budujemy wtedy kapliczki. To wtedy sobie budujemy, co? Wizualne bóstwa. I stajemy się niczym innym jak tylko bałwochwalcami. Bo zamiast wierzyć w obecność Boga, robimy sobie zastępcze bóstwa. I tak było z nimi. Sporządzili sobie posąg, skoro Boga tego Boga nie widać pośród nas, sporządzili sobie posąg. I temu posągowi się kłaniali zamiast niewidzialnemu, żywemu Bogu. Skoro Boga nie widać pośród nas, wymalowali sobie obrazy, by tym obrazom się kłaniać. A popatrzcie, co Bóg mówi na to. W tym samym rozdziale, w wierszu 9 jest tak napisane. Pan rzekł, on rzekł do mnie, wina domu izraelskiego i judzkiego jest wielka, ponad wszelką miarę. Kraj jest pełen krwi, a miasto pełne bezprawia. To całe zło, o którym czytaliśmy, spowodowane zostało czym? Ano tym, że myślą, że Pan ich opuścił, że Pan nie widzi. Widzicie, jaka tragedia? Dlaczego doszło do tej tragedii? Ponieważ doszli do wniosku, że Pana nie ma pośród nich. A skoro Pana nie ma, to można robić, co się chce, można robić, jak chce. I nastąpiło przelanie krwi, nastąpiło odstępstwo. Dlatego jeszcze raz powtarzam. Diabeł usilnie pracuje nad tym, by nas okłamać, by nam dowieść, że Pana nie ma pośród nas. Bo wtedy tracimy bojaźń pańską, bo wtedy zaczynamy coś robić i wydaje nam się, że Bóg tego nie widzi. Bo wtedy zaczynamy wierzyć w martwe przedmioty. Skoro nie ma tego Boga niewidzialnego, to zaczynamy sobie tworzyć bóstwa i tym bóstwom się kłaniać. To jest tragedia, to jest nieszczęście, to jest odstępstwo od wiary. To jest coś, co Bóg nazywa duchowym cudzołóstwem. Dlatego nigdy sobie nie pozwólcie na to, żeby diabeł was oszukał, wmawiając wam, że skoro go nie widzicie, to go nie ma. Że skoro go nie słyszycie, to go nie ma. On powiedział i niebo i ziemia przeminą, ale to, co powiedział, nie przeminie. My wierzymy, mimo że go nie widzimy. My wierzymy w jego obecność, choć go nie możemy nawet dotknąć. Fizycznie dotknąć, jedynie wiarą. Jedynie wiarą się go dotykamy. Wierzymy, że on jest pośród nas. Ponieważ tak mówi Boże Słowo. Nie ma, kochani, innej możliwości. A teraz się pytam. Skoro wierzymy, że Pan jest pośród nas, nie widzimy go, to prawda. Ale wierzymy, że Pan jest pośród nas, ponieważ jest pośród nas obecny Jego Duch Święty. Gdy nasz Pan odchodził, powiedział, nie zostawię was sierotami. Poślę wam Pocieszyciela, który będzie z wami na wieki. Halleluja. A więc choć Go nie widzimy, wierzymy, że Pan jest pośród nas. Bo my nie chodzimy według widzenia naszych oczu. My się nie kierujemy zmysłami. Zmysłami możesz poznać, dotykać, ale zmysłami nie poznajemy Boga. Wiarą poznajemy Boga, a wiara opiera się na Bożym Słowie. Mówimy, choć nie widzimy, wierzymy, ponieważ tak jest napisane. Przypominam sobie pewne wydarzenie, które będący kiedyś w naszym kraju Tilly Osborne opowiadał. Opowiadał o pewnym górniku, który zachorował na astmę, na płuca z powodu pyłu węglowego. I był właściwie umierający. Lekarze już go przestali leczyć. Odesłali go do domu. Jego żona dbała o to, żeby on się za bardzo nie poruszał. Żeby nie wstawał z łóżka, karmiła go, odziewała go i tak dalej, i tak dalej. I oto jednego dnia ten człowiek czytał Pismo Święte i natrafił na miejsce w Ewangelii Mateusza, gdzie jest napisane, że on sam grzechy nasze poniósł na drzewo krzyża, a sińcami jego zostaliśmy uleczeni. I on się zwraca do swojej żony i mówi, żono, Zauważ, co tu jest napisane. Tu jest napisane, że Chrystus 2000 lat temu swoimi sińcami mnie uzdrowił. A zatem jestem zdrowy. Żono, przynieś mi ubranie. Mężu, co ty, szalejesz? Przecież widzisz, że jesteś chory. Ja nie zwracam uwagi, mówi ten mężczyzna, na to, co widzę, bo ja nie chcę chodzić według widzenia zmysłów moich, ponieważ zmysły ich okłamują. Dlatego ja nie lubię, jak się ktoś mnie pyta, jak ty się czujesz. Bo jeśli zacznę opowiadać, jak się czuję, to się tak zacznę czuć, jak się czuję. A więc mówi do żony, żono, przynieś mi ubranie. Przyniosła ubranie i on jedną nogę spuścił z łóżka, ból ściskał jego ciało, zacisnął zęby i w imieniu Jezusa Chrystusa wyznaje, że sińcami jego zostałem uzdrowiony. Potem drugą nogę. Żona wpadła w rozpacz. Dostała histerii, zaczęła biegać. Człowieku, co ty robisz? Przecież jest napisane. Jest napisane. Jest napisane, a Bóg nie zmienia swojego słowa. I po chwili ten człowiek ubrany chodził po pokoju. My się nie kierujemy tym, co mówią nasze zmysły, bo do naszych zmysłów ma dostęp nieprzyjaciel i on nas może poprzez nasze zmysły oszukiwać. Nie ma dwóch prawd. Jest jedna prawda, a tą prawdą jest Boże Słowo. Moje Słowo jest prawdą, powiedział Jezus. A więc, bracia i siostry, skoro apostoł Paweł napisał, że Pan jest blisko, to nie dajcie się oszukać i nie mówcie, o, Pan opuścił, Pan o mnie zapomniał, Pan mnie zostawił, bo gdyby tak, gdyby tego nie było, to byłoby inaczej w moim życiu. To byłoby wszystko inaczej. Ale powiem wam, że to nie jest prawdą. Ostatnio w naszym zborze usługiwałem na temat Józefa. Przepiękna postać, syna Jakuba. Syna Jakuba. I dwukrotnie o nim jest powiedziane coś niezwykłego. Został sprzedany, jak wiecie, jako niewolnik przez swoich braci. Tak, tak. Najpierw został wrzucony do studni, potem sprzedany przez swoich braci jako niewolnik do Egiptu. Tam na targu niewolników został kupiony przez Potyfara, dostojnika Faraona. I był niewolnikiem. I usługiwał jako sługa, jako niewolnik swojemu panu Potyfarowi. Ale wiecie, co jest napisane? Na co zwróciłem moją uwagę, gdy czytałem o historii Józefa i jego pobycie w domu Potyfara? Pan był z Józefem. Pan był z Józefem. Okoliczności były tragiczne, ale w tych trudnych okolicznościach Pan był z Józefem. A potem żona Potyfara, pałając nieczystymi chuciami, pożądliwościami, chciała go skusić, sprowadzić do łóżka. Józef odmówił. Nie skorzystał z sytuacji. W związku z tym oskarżyła go, kłamiąc przed swoim mężem, że chciał ją zgwałcić. Jej mąż wpadł w wściekłość i skazał Józefa na 10 lat więzienia. Ale wiecie, co jest napisane? Że gdy Józef był więc w więzieniu, Pan był z Józefem. Pan nie odstępował od Józefa. A oto trzech młodzieńców, Sedrach, Mesach i Abdenego. Nabuchodonozor kazał się im pokłonić posągowi, bo jeśli się nie pokłonią, zostaną wrzuceni w ogień. Oni powiedzieli, nie, nie, żadnemu posągowi my się kłaniać nie będziemy. I zostali wrzuceni, zgodnie z tym, co powiedział Nabuchodonozor. Ale gdy Nabuchodonozor spojrzał, zobaczył w tym ogniu trzech, czterech. Pan był z nimi. Nie dajcie się okłamać. Nie dajcie się okłamać. Pan jest z nami. Dlaczego? Dlatego, że jeśli narodziłeś się na nowo i jesteś dzieckiem Bożym, to pamiętaj, że Bóg zapłacił za ciebie cenę jaką? Nie srebra i złota. Choć złoto jest w cenie. Zapłacił najwyższą cenę, jaką jest krew Jego Syna, Jezusa Chrystusa. A jeśli Bóg zapłacił za ciebie cenę najwyższą, to też Bóg ma baczną uwagę zwróconą na ciebie, aby ci się nie stało nic, co by wykraczało poza Jego wolę. A więc Bóg troszczy się o ciebie. Dlaczego? Dlatego, że zapłacił za ciebie wysoką cenę. Pan jest blisko. Możesz powiedzieć, Pan jest blisko mnie, a ja jestem blisko Pana. Jest nam tak dobrze. Pan jest blisko mnie, a ja jestem blisko Pana. Psalmista Asaf powiedział, największym moim szczęściem jest być blisko Pana. To też dziwne zjawisko. W pierwszych wierszach tego psalmu psalmista powiada tak, dobry jest Pan, dobry jest Pan. Ale ja się o mało nie potknąłem, mówi. O mało nie poślizgnęła się moja noga. A potem odpowiada dlaczego. Ponieważ zazdrościłem tym, którzy są zdrowi, ponieważ zazdrościłem tym, którym się dobrze powodzi, którzy żyją w dostatkach. I o mało z tego powodu nie poślizgnęła się noga moja. A potem stwierdza na koniec, głupio myślałem. Głupio rozumowałem, bo największym szczęściem człowieka jest być blisko Boga. Majątek dzisiaj jest, jutro go może nie być. Zdrowie dzisiaj jest, jutro może być inaczej. Ale największym szczęściem jest być blisko Boga. Jaka jest twoja relacja z Bogiem? Cóż nas odłączy od miłości Bożej w Chrystusie Jezusie? Ani śmierć, ani cierpienie, ani głód, ani prześladowanie. Sam jedynie możesz się odłączyć od miłości Bożej. Bo Bóg takich zamiarów nie miał, nie ma i mieć nie będzie. Jaka jest twoja relacja z Bogiem dzisiaj? Czy możesz powiedzieć, Pan jest blisko mnie? Pan jest blisko Michała? Bo Michał jest blisko Pana? Pan jest blisko Anny, bo Anna jest blisko Pana? Czy możesz? Czy dbasz o to? Czy troszczysz się o to? Wróg usiłuje zrobić wszystko, aby cię oddzielić od tej bliskości Pana. A więc Pan jest blisko. Możemy to słowo rozumieć jako obecność Pana. Ona nie jest daleko, ona jest blisko. Pan jest blisko. Im bliżej my jesteśmy Jego osoby, tym On jest bardziej szczęśliwy i bardziej zadowolony. Nasz Ojciec tak bardzo by się cieszył, gdybyśmy usiedli na jego kolanach, popatrzyli w Jego twarz i powiedzieli, Abba, Ojcze, jestem bez granic szczęśliwy, że jesteś moim Bogiem i jesteś moim Ojcem. Pan jest blisko. Czym sobie na to zasłużyliśmy? Albo kim jesteśmy? Niczym sobie nie zasłużyliśmy. Jesteśmy tylko pyłkiem i prochem. Kwiatem, który dziś jest, a jutro go nie ma. Ale właśnie miłość Boża się w tym wyraża, że choć my sobie na to nie zasłużyliśmy, Pan ciągle jest blisko nas. Drugie zrozumienie tego słowa jest to zrozumienie, jeśli chodzi o powtórne przyjście Pana Jezusa. Nie możemy o tym nie mówić. Choć niektórzy nie chcą o tym mówić, bo to napędza strach do ich serca. Ale my musimy o tym mówić. Bo praktycznie wszystkie Ewangelie o tym mówią. Praktycznie wszystkie listy o tym mówią. A zwłaszcza Apokalipsa, ta jedyna prorocza księga w Nowym Testamencie, mówi o powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. I mówiąc prawdę, wyznaję, że jest to mój ulubiony temat, którym najczęściej po zborach usługiwałem i usługuję. O powtórnym przyjściu Pana Jezusa. Nie ma czasu na to, aby to w szczegółach omówić. Ale przypomnę tylko wypowiedź Pana Jezusa. Przypomnę wam, kochani bracia i drogie siostry, iż Pan Jezus, gdy był jeszcze na tej ziemi, w wieczerniku, gdy spożywali wieczerzę pańską, czy mieli spożyć wieczerzę pańską, gdy po raz ostatni byli z uczniami, Pan Jezus nagle im coś wstrząsającego powiedział, co ich zasmuciło. Powiedział im, słuchajcie, Syn Człowieczy będzie ukrzyżowany, odchodzę, ale nie zostawię was sierotami. Gdy odejdę, Ewangelia Jana 14 rozdział, gdy odejdę, przygotuję wam miejsce. A gdy wam przygotuję miejsce, przyjdę, aby was wziąć tam, gdzie ja jestem. O czym tu Jezus mówi? Mówi tu, że po przygotowaniu miejsca w domu Ojca powróci, aby zabrać tych, którzy do Niego należą, do siebie. A pamiętacie, co mówią Dzieje Apostolskie, 1 rozdział, 11 wiersz? Gdy Jezus odchodził z tej ziemi, obłok Go przykrył, a uczniowie stali na Górze Oliwnej i ze zdumienia patrzyli ku górze, dokąd Jezus został wzięty, nagle stwierdzili, że są aniołowie w bieli obok nich. I ci aniołowie mówią do nich tak: mężowie bracia, dlaczego tak patrzycie za tym Jezusem, który odchodzi? Ten Jezus, który został od was wzięty w górę, tak przyjdzie, jak go widzieliście odchodzącego do nieba. To jest błogosławiona nadzieja chrześcijan od samego początku, że Jezus powróci. Muszę wam powiedzieć, że miejsce w niebie już jest przygotowane. Skąd o tym wiemy? Wiemy o tym choćby z tego, co mówi Paweł i co mówi Jan. Paweł mówi, że zna człowieka, mówi o tym w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 12, że zna człowieka, który został zachwycony do raju i widział rzeczy, których się nie godzi mówić. Czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. A więc to już jest przygotowane. Jan, który został zabrany, mówi, że też widział złote ulice, perłowe bramy. Apokalipsa. A więc jest to już przygotowane. Ta pierwsza część obietnicy danej przez Jezusa się wypełniła. Pójdę, aby wam przygotować miejsce. A kiedy przygotuję, przyjdę. A więc my nie musimy się troszczyć o to, czy tam miejsce jest przygotowane. Dla każdego człowieka tam miejsce jest przygotowane. Jeśli niektórzy tam nie wejdą, to dlatego, że sami z własnej woli rezygnują. Że obrali grzech, brud, nieczystość, wulgaryzm. Zamiast tej wspaniałości, która trwać będzie wiecznie. Ale i dla ciebie to miejsce jest przygotowane. Ale to, czy tam będziesz, czy nie, od ciebie zależy. Bóg ze swej strony zrobił absolutnie wszystko. A więc to miejsce już przygotowane. Ta pierwsza część tej obietnicy już się wykonała. Teraz czekamy na tą drugą. Że po przygotowaniu Jezus przyjdzie. Jezus powróci, by zabrać swój Kościół. Niektórzy myślą, że to nigdy nie nastąpi. Niektórym się wydaje, że to nigdy nie nastąpi. Ale nie jesteście oryginalni, chcę powiedzieć, jeśli tak myślicie. Bo już za czasów Noego, kiedy Noe budował przez wiele lat arkę na suchym stepie, kiedy morza nie było, przychodzili ludzie i pytali: ty, Noe, co ty to robisz? Buduję arkę. Ale dlaczego ty tę arkę budujesz? Bo będzie potop. A co to jest potop? To jest potężne morze. A co to jest morze? Tak jak mój wnuczek zadaje mi pytanie. Ja mu odpowiadam, a on następne pytanie. Dlaczego, dlaczego i dlaczego? I tak być może ci ludzie odpowiadali. I w pewnym momencie być może Noe powiedział: ja też nie wiem dlaczego, ale Bóg mi kazał. Bóg powiedział i tak się stanie. I oto po wielu, wielu oczekiwaniach otworzyły się czeluści nieba i także źródła ziemskie i nastąpił potop. Czy w to wierzyli, czy w to nie wierzyli? Czy tego oczekiwali, czy tego nie oczekiwali? To się wydarzyło. To się wydarzy, że Pan Jezus przyjdzie. Czy tego oczekujesz, czy tego nie oczekujesz? Czy się tego spodziewasz, czy się tego nie spodziewasz? Byłoby raczej mądrze, gdybyś się tego spodziewał i tego oczekiwał i o to się modlił. Bo czy to w to wierzysz, czy nie wierzysz, i tak to nastąpi. Nie, to nie jest pytanie, czy to nastąpi. To nastąpi. Raczej pytanie brzmi, kiedy to nastąpi. I kochani, ja jestem zdania, że to nastąpi prędzej niż później. Dlaczego? Bo Pan Jezus powiedział tak kiedyś: obłudnicy, potraficie rozpoznać na podstawie układu chmur zachodzącego słońca, że się czerwieni albo że się nie czerwieni. Potraficie rozpoznać, jaka będzie pogoda, a znaków czasu nie potraficie rozeznać? A więc, bracia i siostry, my się polityką nie zajmujemy. Ale polityka, ale wydarzenia, które się dzieją wokół nas, potwierdzają, w jakim momencie historii Kościoła żyjemy. I to wszystko, co się wokół nas wydarza, mnie przynajmniej przekonuje, że oto Pan stoi u drzwi i kołaczy. I przez to, co się dzieje, jak gdyby chce nas przekonać: nadchodzę, jestem u drzwi, bądź gotowy, bądź gotowy. Zapytacie, cóż takiego masz na myśli? No, może trzema faktami się posłużę. Pierwszy z nich to jest to, co mówi Biblia, tak bardzo wyraźnie. A Biblia mówi, że Bóg właściwie we wszystko, co się angażował, że to zaangażowanie Boga trwało przez 6 dni, a 7 dnia było odpocznienie. Prawda? W ile dni stworzył Bóg świat? 6 dni, a 7 dnia Bóg odpoczął. Bóg nakazał, aby człowiek pracował 6 dni, a 7 dnia odpoczywał. Bóg nakazał, aby wół pracował 6 dni, a 7 dnia odpoczął. Bóg nakazał, aby rola była obserwowana przez 6 lat, a 7 dnia odpoczęła. 6. roku miała wydać taki plon z woli Bożej, z nakazu Boga, że ten plon wystarczał na czas odpoczynku, na ten 7. dzień. A więc u Boga był taki system. 6, a 7 dzień odpoczynek. 6, a 7 dzień odpoczynek. Ale my musimy pamiętać to, co apostoł Piotr powiedział. Apostoł powiedział, że u Boga 1000 lat jest jak 1 dzień. A więc możemy powiedzieć tak: przez 6000 lat, przez 6 dni Bóg pracował. Przez 6000 lat Bóg pracował, abyś ty dostąpił zbawienia. Abyśmy dostąpili zbawienia. Jestem przekonany, że jesteśmy w przededniu 7. dnia, 7. roku, 7. roku, czyli 1000 lat odpocznienia. Pomyślcie, z Biblii da się udowodnić, chociaż powiedzmy sobie różni naukowcy i tak dalej wyśmialiby się teraz z tego, o czym mówię, że od Adama do Pana Jezusa było 4 dni, 4000 lat, bo tak jest napisane. 4000 lat od Adama do Pana Jezusa. Od Pana Jezusa do nas z łaski Bożej 2 dni, czyli 2000 lat. Ile to już jest dni? 6. Co nas za tym czeka? 7. A 7 to nic innego jak 1000-letnie królestwo. Królestwo odpocznienia i pokoju. Powiada prorok Izajasz, że w tym 7. dniu wilk z barankiem paść się będzie. Że w tym 7. dniu dziecko nad jamą żmii bawić się będzie. Będzie to dzień, będzie to rok, będzie to czas, 1000-lecie, milenium odpocznienia. No więc widzicie, popatrzcie, w jakim czasie żyjemy. Żyjemy już praktycznie przed nastaniem odpocznienia. Dlatego Pan Jezus powiedział, że przyszedł, aby ogłosić miłościwy rok Pana. Amnestię. Ale ta amnestia także kiedyś się skończy. Ten miłościwy rok Pana także się kiedyś skończy. Jeśli teraz nie wejdziesz, to już potem może być za późno. Jeśli teraz nie dostąpisz zbawienia, potem może się okazać za późno. Pamiętaj, 5 głupich panien, nierozsądnych panien pukało. Otwórz, puść! Nie znam was. Kim jesteście? Był czas łaski. Był miłościwy rok Pana. Mogliście z niego skorzystać. A więc Pan jeszcze pracuje nad twoim zbawieniem. Duch Święty pracuje nad naszym zbawieniem, jeśli jeszcze nie jesteś zbawiony. Duch Święty pracuje, aby nas przekonać o grzechu, o sądzie i sprawiedliwości. Ale jeśli na to nie pozwolimy, gdy nastanie, gdy się ta czas łaski zakończy, gdy Bóg już odpocznie od dzieła swojego, nikt nie będzie mógł być zbawiony. Więc, kochani, to jest pierwszy dla mnie argument, że jesteśmy w bardzo poważnym czasie. Drugi, ilekroć razy Pan Jezus mówił o swoim powtórnym przyjściu, być może o tym słyszeliście albo czytaliście, choćby w moim wypracowaniu, Pan Jezus często mówił o drzewie oliwnym. I mówił tak oto, że gdy drzewo oliwne zaczyna wypuszczać pąki, poznawajcie, że blisko jest lato. A potem dodał, i nie przeminie to pokolenie, aż to wszystko się stanie. Co Jezus miał na myśli? Jezus tam mówił o powtórnym swoim przyjściu. Mówił, że tego dnia nie zna ani aniołowie go nie znają, ani Syn Człowieczy, jedynie Ojciec wie, kiedy to się stanie. A więc nie chodzi o kalkulację, o wyliczanie. A więc Jezus mówi, to się będzie wydarzać. A potem mówi o drzewie figowym. Drzewo figowe jest symbolem Izraela. Drzewo figowe symbolizuje Izraela. Co do tego nie ma wątpliwości. Drzewo figowe, a więc Izrael. Izrael, który symbolizowany jest przez drzewo figowe przez wieki, przez wiele lat od czasów Nabuchodonozora, nie był państwem. Izraelici zostali rozproszeni po całym obliczu ziemi. Mieszkali w Polsce, mieszkali w Niemczech, w Czechach. Nie mieli swojej ojczyzny. Nie było państwa Izrael. Drzewo oliwne było suche, wyschnięte, nie żyło, nie puszczało pąków, nie zieleniło się, bo go nie było. Ale oto w 1948 roku, w maju tego roku, nastąpiła, wbrew sprzeciwowi państw arabskich, nastąpiła decyzja ONZ-u, która powołała państwo Izrael. Wyznaczono granice, pojawiła się flaga Izraela, pojawił się Kneset, a więc Sejm Izraela, zaczął być odgrywany hymn Izraela. I teolodzy uważają, że był to moment, kiedy uschłe drzewo oliwne zaczęło się zielenić, wypuszczać pąki. Bo istotnie, w wszystkich gazetach pojawia się Izrael. W radiu mówiono Izrael, telewizja jeszcze wtedy nie była znana, więc nie pojawiał się Izrael. Ale od tamtego czasu na ustach milionów ludzi Izrael, 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 Izrael. Drzewo oliwne zaczęło się zielenić. I teraz zwróćcie uwagę, co Pan Jezus dopowiedział. Nie przeminie to pokolenie, które widziało, jak drzewo figowe zaczyna się zielenić, ale będzie świadkiem tego wszystkiego, co się będzie wydarzać. A co Jezus mówił, że się będzie wydarzać? Jego przyjście. A więc możemy oczywiście nie ze stuprocentową pewnością, bo czasy przyszłe są zawsze trochę owiane tajemnicą, ale możemy przypuszczać, że pokolenie urodzone w roku 1948 będzie tym pokoleniem, za życia którego nastąpi powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Tak, to się zgadza, że Jezus nie musi czekać, aż ostatnia osoba urodzona w roku 1948 będzie umierać i wtedy przyjdzie. To za życia tego pokolenia się może wydarzać. A więc, kochani, popatrzcie, w jak bardzo, bardzo, w bardzo odpowiedzialnym momencie żyjemy. Ale jeśli nawet ktoś nie będzie żył, jeśli nawet ktoś odejdzie, to Bóg o nim nie zapomni. Bo jak mówi apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan, sam Pan na głos trąby archanielskiej zstąpi z nieba, a wtedy ci, którzy umarli w Chrystusie, powstaną jako pierwsi. Dlatego Biblia mówi, błogosławiony, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. A ci, którzy żyć będą, no powiedzmy od rocznika 48, doznają przemiany swoich ciał i tak wspólnie razem połączeni, zjednoczeni zostaną zabrani do Pana. I tak zawsze z Panem będziemy. Halleluja. Pan jest blisko. Pan jest blisko. Ale to Pan jest blisko, tak, to oznacza właśnie, że rychło nastąpi powtórne przyjście Pana Jezusa. Jesteśmy także świadkami, choć jak mówię, ja się na polityce nie znam, polityką się nie zajmuję, bo to mnie doprowadza do depresji, jak słyszę, jak Kaczyński na Tuska, Tuzna jak na Kaczyńskiego. Koniec. Zamykam telewizor, kiedy się, przepraszam w cudzysłowie mówię, te gęby pojawiają na ekranie. Nie oglądam, bo to mnie doprowadza do depresji. Ja chcę myśleć pozytywnie, ja chcę, aby we mnie były takie myśli, jak były w Chrystusie, a oni mnie dołują przez swoje wypowiedzi. Ja niektórych ludzi nie mogę oglądać i niektórych ludzi nie mogę słyszeć. Jeżeli już coś robię, to się o nich modlę. Ale nie zajmując się nawet polityką, tak bardzo, bardzo pobieżnie, mówi się, że nastąpiła rewolucja czy wiosna ludów tam właśnie na Bliskim Wschodzie. Egipt zrzucił jarzmo swojego przywódcy, teraz Libia, walki są gdzie w Syrii, jeszcze inne kraje, których nawet nie potrafię wymienić, gdzie dotychczasowi władcy pozbawieni zostali władzy. Powiedzmy sobie, lud doszedł do władzy. I zauważcie, co się dzieje. Dopóki było jak było, Izrael czuł się bezpieczny. A teraz popatrzcie, co się dzieje. Już ambasador Izraela musiał uciekać z Egiptu, bo ta dzicz napadła na ambasadę izraelską, spaliła flagę, zburzyła ambasadę. Już Hamas wypowiedział dotychczasowy pokój Izraelowi. Już strzelają rakiety, wypuszczają na Izrael. Dlaczego to się dzieje? Bo Biblia wyraźnie mówi. Biblia wyraźnie mówi, że Izrael to maleńkie państwo, niespełna 4 chyba milionowy, jest otoczony milionami, milionami pełnych, dyszących nienawiści Arabów. Gdyby mogli, to by ich żywcem zjedli, jak mówi proroku. Gdyby mogli, to by nas żywcem pożarli, mówi prorok, mówi psalmista. I to, co się dzieje, w moim przekonaniu, jest to wstęp do tego, co się wydarzy. Te wyzwolone narody arabskie, Egipt i inne, bo Biblia ich wymienia nawet z imienia, z nazwy te narody wymienia, w pewnym momencie nadciągną, aby zalać Izraela, zniszczyć Izraela, aby unicestwić Izraela, aby pozbawić Izraela jakichkolwiek szans. No cóż 4 miliony wobec iluś tam 60 czy iluś milionów Arabów znaczy. I nadciągnął, jak mówi prorok, zewsząd, aby zniszczyć Izraela. Ale wtedy Pan przyjdzie, aby obronić swój lud. A więc w jakim okresie żyjemy? Możemy powiedzieć, a daleko, daleko, co się będziemy o to troszczyć? Nie. I te wydarzenia polityczne, które mają miejsce, symbolizują, świadczą, że już wnet nastąpi powtórne przyjście Pana. Że już wnet otworzy się niebo, jak mówi Apokalipsa, i zobaczymy jeźdźca na białym koniu, na który ma na czole wypisane Słowo Boże, a na pasie zwycięzca, i który przyjdzie, aby stanąć w obronie swojego ludu. A zatem, gdybyśmy zadali pytanie, co to znaczy Pan jest blisko? Możemy odpowiedzieć tak, no to jest podwójne znaczenie. Pan jest blisko, jeśli chodzi o Jego obecność, On jest pośród nas i Pan jest blisko, jeśli chodzi o Jego powtórne przyjście. Ale zadajmy sobie teraz pytanie. Skoro Pan jest blisko, jeśli chodzi o Jego obecność, Pan jest tu, Pan jest tu. Kiedy śpiewana była taka pieśń, Pan jest tu, Pan jest tu, Pan jest obecny pośród nas. Pan jest blisko. Zapytam was więc, kochani, na koniec, skoro Pan jest blisko, skoro Pan jest tu, skoro ten, który jest pośród nas, sam oświadczył, że dana mu jest wszelka moc na niebie i na ziemi, a apostoł Paweł mówi, że Jego imię jest wywyższone ponad wszelkie imiona, że On jest Królem Królów, Panem Panów, to chciałbym wam zadać pytanie, co jest u Niego niemożliwego? Czy jest cokolwiek niemożliwe? Nie. Skoro On jest tu obecny, to czy dla tego, który jest pośród nas obecny, jest cokolwiek niemożliwego? Czy jest dla Niego niemożliwe dotknąć Twoje ciało? Albo czy jest niemożliwe, żebyś Ty się Go dotknęła, dotknął, tak jak czytał pastor na wstępie? Czy jest to niemożliwe, aby On uspokoił Twoje wzburzone serce? Czy jest to niemożliwe, aby On rozwiązał Twój problem? Wszystko jest u Niego możliwe. I nie musisz biegać po konferencjach na wschód albo na zachód, jechać do Częstochowy albo gdzie tam jeszcze. On jest tu obecny. Pan jest obecny. Pan jest blisko. Pan jest blisko. To od naszej wiary, naszego otwarcia się na Niego zależy, czy On będzie mógł uczynić to, czego pragniemy, czy nie. A po drugie, drugie pytanie. Pan jest blisko. Czy jesteś gotowy na Jego przyjście? Czy już oddałeś Mu swoje serce? Czy jesteś pojednany z Nim? Czy On Cię zna jako swoją własność? Czy upomni się o Ciebie, gdy przyjdzie po Kościół? Czy będziesz mógł stanąć przed Jego obliczem? To przyjście Pana jest także blisko. Jego pukanie się już rozlega. Pan jest blisko. Do końca mojego życia będzie dźwięczyć w moim uszu pewne poselstwo, pewne proroctwo, które zostało wygłoszone w jednym z boży, gdzie usługiwałem na temat powtórnego przyjścia Pana Jezusa. W pewnym momencie pewien człowiek, pewien mężczyzna zaczął prorokować i mówi tak, tak mówi Pan, ja pragnę już przyjść. Ja chcę już przyjść po mój Kościół, bo mój Kościół na obliczu ziemi cierpi. Moi synowie, moje córki są zamykani w więzieniach, są zabijani. I ja chcę już przyjść, aby ich zabrać i ukrócić ich cierpienia. Ja chcę, mnie na tym zależy, ale z waszej strony, moje dzieci, nie ma żadnego zainteresowania moim przyjściem. Ale nikt z was się nie modli, przyjdź, Panie Jezu. Ale niewielu z was mnie oczekuje. Ja nie chcę zrobić przykrości tym, którzy są moją własnością, ale mnie nie oczekują, bo musiałbym ich wtedy zostawić na zewnątrz. Dlatego też pytam was, dlaczego nie chcecie mojego przyjścia? Dlaczego nie chcecie mojego powrotu? Bo przecież jest napisane, że duch i oblubienica wołają, przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. Pan jest blisko. Piotr powiada, że Pan nie zwleka, ale Pan okazuje cierpliwość zarówno dla tych, którzy są jeszcze niezbawieni, aby dostąpili zbawienia, jak i dla tych, którzy nie są gotowi, aby się przygotowali. Więc bracie i siostro, pozwól, że Ci zadam pytanie po raz wtóry. Czy jesteś gotowy na powtórne przyjście Pana Jezusa w chwale? Za pierwszym razem On przyszedł jako bezradne dzieciątko urodzone w Betlejemie, ale tym razem On przyjdzie jako Król Królów, jako Pan Panów. Kiedy będzie przychodził, Jego oczy będą jak płomienie ognia, Jego nogi będą jak rozżarzone stopy z mosiądzu. Ci wszyscy, którzy Go dzisiaj ignorują, odrzucają, będą wołać góry i pagórki, przykryjcie nas przed obliczem Tego, który przychodzi. Pan jest blisko. Halleluja. Te dwa pytania wam pozostawiam. Czy jest cokolwiek niemożliwego, skoro Pan jest blisko? Jego ręka nie jest ukrócona, aby nam pomóc nie mogła. Jego ucho nie jest zatkane, aby nas wysłuchać nie mogło. Wszystko jest u Niego możliwe. A po drugie, Pan jest blisko. Bądźmy gotowi na Jego przyjście. Przygotowujmy się na Jego przyjście. Troszczmy się o wszystko, co wymaga troski. Pracujmy dla dobra naszych dzieci, żon i tak dalej. Ale pamiętajcie, że ponad to wszystko niech nam towarzyszy troska o bycie gotowymi na Jego przyjście. Amen? Halleluja. Powstańmy do modlitwy. Halleluja. Apostoł Paweł, prowadzony przez Ducha Świętego, stwierdza: Pan jest blisko. Droga siostro, nie wiem, czy sobie uzmysłowiłaś, że Pan jest blisko, jeśli chodzi o Jego przebywanie, gdzie dwaj albo trzej zebrani w moim imieniu, ja jestem pośród nich. Tak blisko jest Pan. A skoro On jest tak blisko, cóż jest niemożliwego? Możesz podejść do Niego, jak słyszeliśmy dzisiaj na wstępie, i dotknąć się tego Pana, który jest blisko. Nie fizycznie, nie rękoma swoimi, ale wiarą. Możesz idąc powiedzieć, jak ta kobieta: jeśli się tylko Go dotknę, mój problem zostanie rozwiązany. Jeśli się Go tylko dotknę, będę doznał uzdrowienia. Jeśli się Go tylko dotknę. Ona jeszcze nie była uzdrowiona, ale ona idąc powtarzała to swoimi ustami. I to były słowa wiary, że jeśli się Go dotknie, będzie uzdrowiony. Uzdrowiona. Pan był blisko, dotknęła Go. Dotknęła Go i została uzdrowiona. Ale bywały takie przypadki, że Pan sam dotykał ludzi. Tak jak dzisiaj czytaliśmy, że przyprowadzano do Niego ludzi z różnych potrzebach, aby się ich dotknął, a On je dotykał. Modlę się w moim duchu, aby Pan dzisiaj dotknął Ciebie. Aby Jego ręka, potężna ręka, tak, ta skrwawiona, przybita do krzyża ręka dotknęła dzisiaj Ciebie. I przede wszystkim, abyś doznał oczyszczenia pod mocą świętej krwi spływającej z Jego ciała. Ale także, aby ta potężna moc Jego zmartwychwstania dotknęła Ciebie, abyś został uzdrowiony, uwolniony. Pan jest blisko. Pan jest blisko. Pan jest tu. Pan jest pośród nas. Halleluja. Pan jest blisko, jeśli chodzi o Jego powtórne przyjście. Już wnet rozlegnie się głos trąby archanielskiej. Być może dzisiaj wieczorem ja będę w podróży, Ty będziesz w domu i nagle zostaniemy odwołani. Zostaniemy porwani. Daj Boże, aby tak się stało. Abyśmy każdy z naszego miejsca zostali zabrani, powołani, porwani. Pan jest blisko. Czy jesteś gotów? Czy jesteś gotów na to bliskie już przyjście Pana Jezusa Chrystusa? Jeśli nie, uporządkuj dzisiaj swoje życie. Wyznaj swoją winę, wyznaj. Powiedz Panu: Panie, nie jestem gotowy. Oczyść moje serce, spraw, aby moje serce stało się bielsze niż śnieg. A Pan Jezus powiedział: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Pana, oni Boga oglądać będą. Zabiegaj o czystość swojego serca. Dawid się modli: Panie, serce czyste stwórz we mnie. O Boże, serce czyste stwórz we mnie. Módl się o to, aby Pan stworzył w Tobie przez swoją przelaną krew czyste serce. Byś z tym czystym sercem mógł je przynieść jako ofiarę, jako dar Bogu. To czyste serce oczyszczone krwią Baranka Bożego Jezusa Chrystusa. Śpiewamy, że święta krew Jezusa. Ona zmywa wszelki grzech. Święta krew Jezusa, ona gładzi wszelki grzech. Halleluja. Emanuel jest pośród nas. Jezus Zbawiciel jest pośród nas. Halleluja. Halleluja. Pozwólcie, że się o was pomodlę. Panie, Ty, który jesteś tu pośród nas, tak blisko. Ty, który jesteś obok nas, tam gdzie jesteśmy. Ty, który jesteś jako Emanuel, Pan pośród nas. Ty jesteś tym, który nosi imię Jezus, a więc ten, który zbawia. Tak bardzo Ciebie proszę o każdą osobę, która tu jest na tym miejscu. Proszę, aby Duch Święty prześwietlił serce każdego. Panie, abyśmy sobie nie wmawiali, ale też abyśmy się nie okłamywali, ale abyśmy stali dzisiaj przed Tobą z sercem szczerym. Ty je widzisz. Jeśli jest jakakolwiek zmaza albo jakakolwiek skaza, Ty sam powiedziałeś, że nic nie wejdzie do Twojego Królestwa ze zmazą i skazą. Ty powiedziałeś sam, że wejdą tam tylko ci, których biel nie będzie niczym skażona. Jeśli, Panie, widzisz w kimś z nas takie serce, czymkolwiek skażone, czymkolwiek zabrudzone, jakakolwiek zmaza lub skaza, o Panie, w pokorze prosimy, oczyść nas swą świętą krwią. Niech spłynie Twa droga święta krew i teraz na każdą osobę, która stoi przed Tobą z sercem szczerym. Oczyść, Panie, Ty jesteś pośród nas, tu, na tym miejscu. Nie musimy za Tobą biegać, nie musimy Cię szukać, nie musimy się przeprawiać na drugi brzeg jeziora, bo Ty jesteś tu pośród nas. Dotknij, Panie, teraz te osoby, które są na tym miejscu. Dotknij tych, którzy są smutni, przygnębieni. Panie, modlę się, wyciągnij swoją rękę i dotknij te osoby, albo też daj im na tyle wiary, aby się Ciebie dotknęły i aby w imieniu Twoim Twoja uzdrowieńcza moc przez spłynęła na nich. Panie, aby Twoje uzdrowienie płynące z Twoich sińców spłynęło na ich chore ciała i aby wszelka słabość, wszelka niemoc, wszelka choroba sińcami Twoimi została usunięta. Tak jak mówi Twoje Słowo. Wierzymy, że Twoje Słowo jest prawdą. Wierzymy, że Ty nie zmieniłeś swojego Słowa. Ty nie zmieniłeś swojej decyzji. I wierzymy w to, że sińcami Twoimi zostaliśmy uzdrowieni. Ty poniosłeś w swoich sińcach nasze choroby i nasze niemocy. I dziękujemy Ci za to, że Ty je poniosłeś. A skoro Ty je poniosłeś, my możemy domagać się wolności dla naszego ciała od chorób i od słabości. Dlatego modlę się, Panie Jezu, obecny wśród nas, podejdź do każdej chorej osoby i dotknij ją swoim potężnym ramieniem i dotknij ją mocą swojego zmartwychwstania i niech w imieniu Twoim ustąpi choroba i niech w imieniu Twoim ustąpi ból i niech w imieniu Twoim lud Twój zostanie uzdrowiony. Tak, Panie, prosimy Ciebie o to. A tych, którzy mają wiary, zachęć do tego, aby się Ciebie dotknęli. I aby to uzdrowienie z Ciebie spłynęło tak, jak spłynęło na tamtą kobietę i poczuła, że została uzdrowiona. Aby także ci, którzy są na tym miejscu, poczuli, że zostali uzdrowieni. Halleluja! Dziękujemy Ci, Jezu! Dziękujemy Ci, Emanuelu! Dziękujemy Ci, Jezusie Chrystusie! Halleluja! Chwała Ci, Panie! Halleluja. Chciałbym także zapytać, czy są wśród nas tacy, których wieść o powtórnym przyjściu Pana Jezusa napawa raczej strachem, obawą, lękiem. Obawą, że nie załatwią tamtych interesów i tamtych interesów, że nie zrobią jeszcze tego i tamtego. Kochany, oto czego nie zrobisz, nie martw się. Martw się o to, czy jesteś gotowy na powtórne przyjście Pana Jezusa, bo Pan jest blisko. Pan jest blisko. Daje dowody tego, że jest blisko w różnoraki, rozliczny sposób. A więc stojąc tak, miejmy zamknięte oczy. A ja zapytam już tym razem przy otwartej kurtynie, czy nie chciałbyś, abym się od Ciebie pomodlił, abyś miał w sercu pokój. Błogosławieni pokój czyniący. Pokój mój daję wam, jakiego świat dać nie może. Krew Jezusa Chrystusa usuwa z naszego życia wszelki niepokój, w tym także niepokój co do powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli czujesz się niespokojny, niepewny, nie wiesz, jeśli nie wiesz, nie jesteś pewien, to znaczy, że nie jesteś gotowy. Bo jeśli byś był pewny, jeśli byś był gotowy, to byś był tego pewien. O 12 w nocy, gdyby cię ktoś obudził, powiedziałbyś: tak, wiem, oczekuję na przyjście Jezusa. A gdy przyjdzie, wiem, że mnie zabierze, ponieważ Jego krew oczyściła mnie z wszelkiej zmazy i wszelkiej skazy. Ponieważ Jego przyjście jest moją tęsknotą, jest moim pragnieniem. A więc mając pochylone głowy i zamknięte oczy, proszę, aby ci, których napawa raczej strach, gdy myślą o powtórnym przyjściu Jezusa, by podnieśli swoje ręce do góry. Chcemy Wam usłużyć naszą modlitwą. Chcemy się o Was, kochani, pomodlić. Chcemy Was przedstawić Panu Jezusowi i powiedzieć: Panie, uporządkuj życie tej osoby. Oczyść życie tej osoby. Spraw, aby jej serce wypełniło się pokojem. Jeśli więc są wśród nas tacy ludzie, takie osoby, mężczyźni, kobiety, proszę podnieść rękę do góry, będziemy się o was modlić. Pomódlimy się o was. Halleluja. Tak, dziękuję bardzo za podniesione do góry dłonie. W tej chwili się o was pomodlimy. Pomódlimy się o was.
Proszę cały zbór, aby się pomodlił o te osoby, które podniosły swoje ręce ku górze. Panie, Ty wiesz, gdzie są ci ludzie, którzy podnieśli swoje dłonie ku górze. Panie, Ty znasz serca tych ludzi. Ty widzisz także zatrwożone ich umysły. Panie, Ty wiesz, co się też wydarzyło, co spowodowało, że niepokój wsączył się do ich serc. Ale dzisiaj, Chrystusie, powołując się na Twoje miłosierdzie, powołując się na rany Twoje, które Ci zostały zadane z powodu naszych win i naszych grzechów, prosimy jednocześnie, abyś tym osobom przebaczył, abyś je oczyścił, aby na nowo Duch Święty rozlał pokój Twój w ich sercach, aby w ich sercach pojawił się pokój. A Panie, modlę się o to, aby zostali wypełnieni radością, Panie, pokojem, aby niczym ten pokój nie był zmącony, aby diabeł nie mącił pokoju ich sumienia, ich serca. Drogi Panie, modlę się o to, aby mieli tę świadomość, że zapłaciłeś za nich tak wysoką cenę i nikt nie ma do nich prawa. Prawo do nich masz tylko Ty, ponieważ tylko Ty za nich umierałeś. Dlatego, Panie, usuń wszystko to, co powodowało do tej pory niepokój, gdy myśleli o Twoim powtórnym przyjściu. Spraw, Panie, aby wychodząc z tego miejsca wychodzili zmienieni, aby oczy swoje ku górze podnosili, skąd Ciebie się spodziewać będą. Panie, udziel im mocy z wysokości. Przyjdź, Duchu Święty, swoją mocą i siłą. Przyjdź, Duchu Święty, by złamany został wszelki duch niepokoju, wszelki duch lęku. Panie, dziękujemy Ci, że Ty nie dałeś nam ducha lęku i niepokoju, ale dałeś nam ducha mocy. Dlatego niech tak się stanie, aby moc Ducha Świętego przezwyciężyła ducha lęku i strachu, aby pokój Twój jak rzeka wypełnił ich serca. Każdą z tych osób w imieniu Jezusa, Ojcze, błogosławimy. Halleluja. Dzięki Ci. Dzięki Ci. Chwała Ci.